Czas na naszego pierwszego gościa w studiu, Daniel Lenart również.
Tak, jest oczywiście nie sam, z Anną Hajdukiewicz, dyrektorem miejskiego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kielce. Dzień dobry, pani dyrektor.
Witam bardzo serdecznie.
No i będziemy mówili o tym chyba, z czym wszyscy rodzice się, czy większość rodziców się zmaga, czyli dzieckiem bałaganiarzem. Bałaganiarstwo podobno cechą wrodzoną nie jest. To jest taki nawyk, którego dzieci nabywają, czy raczej standardowo od początku są bałaganiarzami, dopiero później te zasady porządku są im wpajane. Pani dyrektor, kiedy rodzice powinni zacząć interweniować i uczyć dziecko, że zabawki powinny być odpowiednio poukładane, ubrania również?
Myślę, że to jest szczególnie takie ważne pytanie w kontekście nadchodzących świąt, gdzie wszyscy te porządki robimy, to tak bardzo skrupulatnie. Jeżeli chodzi o dzieci, no niestety dzieci bałaganią, ale dzieci bałaganią, ponieważ mają takie przykłady i nie są uczone, w jaki sposób mają się zachowywać, co jest, bo my w większości robimy pewne rzeczy za dzieci i stosujemy bardzo konsekwentnie metody wychowawcze, które nie skutkują, a my się ich bardzo kurczowo trzymamy.
Czyli jakie metody nie skutkują?
Pierwsza metoda to zrzędzenie. Ja przez ciebie osiwieję, ty zwykle jesteś takim bałaganiarzem, robisz mi na złość, co oczywiście nie jest prawdą. No i dziecko słuchając takie żądliwą matkę, to, że tak powiem, no jak gdyby jego samoocena spada, a wcale porządku nie będzie.
A jak tata posprząta razem z dzieckiem, to już będzie inaczej?
No myślę, że taki przykład i można też oczywiście zrobić zabawę. Super, super, super sprawa. Ale te złe metody, to jest pierwsza metoda, to rządzenie. Brak konsekwencji. My mówimy, jak nie posprzątasz, to będziesz miał, powiedzmy, na 3 dni szlaba na telewizję. No i co z tego, jak już wieczorem dziecko ogląda na telewizję? Poza tym klapsy. Klapsy, czyli te kara cielesna, zarówno klapsy, jak i krzyk, wyzwalają u dzieci taką reakcję lęku, strachu i dziecko wtedy nie koncentruje się na poleceniu, no tylko się jak gdyby boi tego, co się dzieje.
No tak, ale wiele rodziców uważa, że jeżeli właśnie pokrzyczy albo nawet tego klapsa da, to dziecko się będzie słuchało, bo się będzie bało i to wystarczy.
No nie wystarczy, no właśnie to nie działa, to są właśnie te metody, które nie działają, a które my z taką konsekwencją, myślę, stosujemy. A spróbujmy do tego podejść zupełnie w innych kategoriach. Po pierwsze, taką ważną rzeczą, jeżeli chcemy dziecko poprosić, żeby właśnie ten porządek utrzymywało, to nie mówmy tak całościowo, ty jesteś bałaganiarz, u ciebie zawsze jest brudno, tylko konkretnie powiedzmy, co oczekujemy od dziecka. Jasny, prosty, klarowny komunikat. Co dziecko ma zrobić? Nie ma posprzątać pokój, bo jakbym ja wchodzę do pokoju, mam posprzątać pokój i nie uporządkuję sobie, co po kolei mam robić, to wcale nie tak łatwo się zabrać.
Więc to wydaje się logiczne, pani dyrektor. Masz posprzątać pokój, czyli dziecko powinno wiedzieć, że klocki powinny być tam. Klocki powinny być w jednym miejscu, zabawki powinny być ułożone ładnie na półce, tak samo książki, tak samo ubrania. No chyba logiczne się wydaje.
Panu się wydaje logiczne. Dziecko musi mieć regułę porządkującą, co najpierw i po kolei co robić. Jeżeli powiemy dziecku poukładaj klocki, to dziecko wie, na czym ma skoncentrować, bo okres koncentracji uwagi dziecka wcale nie jest taki długi. Więc jeżeli to dziecko te klocki poukłada, to raz, że pochwalmy, bo my też unikamy trochę chwalenia, więcej narzekamy i jak gdyby dziecko też się warunkuje w tym kierunku, że zwraca uwagę rodzica nie tym, że coś zrobi dobrze, bo to jest niezauważone, jest niepochwalone, tylko zwraca uwagę dziecka rodzica wtedy, jak coś jest nie tak. W związku z tym pochwalmy za konkretne zachowanie. Jeżeli poukładałeś klocki, to weźmy i powiedzmy, że to się nazywa porządek, bo poukładałeś klocki. A potem możemy do kolejnej czynności przejść.
No teraz samochodziki, prawda? Albo na przykład u dziewczynki lalki, które leżą też rozrzucone.
Fajna metoda też jest, ja w ogóle polecam taką książkę dwóch pani autorek. Książka naprawdę świetna. Autorki to jest pani Mazlisz i pani Faber. I książka nazywa się Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Pani napisała książkę pełną praktycznych wskazówek i tam właśnie one zwracają uwagę na to, że jak rozmawiamy z dzieckiem, to mówmy konkretnie, jasno i krótko. A co do dzieci przemawia? Mi się bardzo spodobała taka forma jakby motywowania dzieci właśnie do porządku, pisania do dzieci liścików. I jak dziecko jest starsze i potrafi ten liścik przeczytać, to okej. A jak jest mniejsze, to przeczytać. Na przykład Marysiu czy tam Zosiu, my chcemy wrócić do szafki, twoje lalki. Albo my chcemy wrócić na swoje miejsce, twoje samochodziki. Czyli takie listy, krótkie, jasne komunikaty i wtedy dziecko zupełnie tego inaczej podchodzi.
Ja spotkałem się z taką opinią, że rodzice powinni nawet, żeby uprościć i bardziej sprecyzować polecenia, to takie pudła przygotować z napisem albo klocki, zabawki i wtedy dziecko będzie łatwiej widziało, gdzie te rzeczy składać.
No tak właśnie, tylko że dziecko musi umieć już czytać.
A może narysować klocek na pudełku.
Na przykład narysować, to jest bardzo, bardzo dobra metoda. I unikajmy tego mówienia zawsze nie, bo nie, my też tak wypowiadamy się w stosunku do dzieci bardzo w takich kategoriach narracji negatywnej. Czyli mówimy nie, bo nie. Albo jak tego nie zrobisz, to nie zjesz obiadu. Jak tego nie zrobisz, to nie pójdziesz na podwórko. A może jak posprzątasz zabawki, to pójdziesz na podwórko.
Ale może komunikat jest taki sam. Taka sama sytuacja, że na przykład dziecko powie: mamo, tato, ale ty też masz bałagan.
No oczywiście, że może, bo dziecko się najbardziej i najszybciej, najbardziej efektywnie uczy przez naśladowanie i obserwację. Oczywiście to są najbardziej dwie skuteczne metody.
Czyli dobrze zrobić na przykład tak: no to dzisiaj, kochanie, sprzątamy. Ty u siebie, ja u siebie.
Na przykład.
Proszę Państwa, a myślę, że wszystkie pytania, jak skutecznie przekonać dzieci do sprzątania, do tego, żeby nauczyły się porządku, można przekazywać 41-200-2020. Pani dyrektor Anna Hajdukiewicz z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach na pewno na nie odpowie.
Oczywiście, czekam na Państwa telefony.
A powrócimy do tej rozmowy po godzinie 10. Powracamy do rozmowy na temat porządków w domu wykonywanych przez najmłodszych. No właśnie, czy uda się poskromić taki temperament, który nie chce trzymać porządku, utrzymywać swojego pokoju w należytym ładzie i porządku. O tym Daniel Lenart i jego goście.
Tak, jesteśmy po dyżurze telefonicznym. Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, odpowiadała na Państwa pytanie. I tutaj ja taki jeden telefon chciałem wyróżnić, bo nasz słuchacz stwierdził, że tak naprawdę to dużo złego robią babcia i dziadek, którzy czasem, no może dużo złego z przymrużeniem oka traktowane, ale oni często dziecko wyręczają w jakichś obowiązkach, na przykład w sprzątaniu pokoju. Pani dyrektor, jest szansa, żeby właśnie z dziadkami dojść do porozumienia i troszeczkę utemperować ich tę chęć pomagania dziecku we wszystkim?
Proszę Państwa, no tak, był taki telefon. Zresztą w ogóle bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie telefony, które miałam przyjemność odbierać od Państwa. Dużo było takich wskazówek, sugestii z Państwa strony. Również dzielili się Państwo swoimi spostrzeżeniami i prosili też o rady. No i tak, jak pan redaktor powiedział, był jeden telefon dotyczący właśnie tego starszego pokolenia, czyli pokolenia babci i dziadków, którzy z jednej strony no są największymi skarbami tak naprawdę, ponieważ trzeba czerpać z wiedzy, z doświadczenia babci i dziadka troszeczkę czasami i nawet wykorzystać w sensie takim, żeby to dziecko miało możliwość z tym babcią i dziadkiem spędzać czas. No właśnie, a z drugiej strony taki zarzut, że no faktycznie no babcia i dziadek, chcąc jak najlepiej dla tego swojego wnuka, niejednokrotnie dziecko wyręcza, spełniając pewne obowiązki, przyjmując nawet swoje pewne obowiązki, no bo żeby dziecko się nie zmęczyło. No myślę, że to nie jest dobre, ponieważ tutaj najważniejsze i najtakie istotniejsze jest to, żeby ustalić wspólny front między babcią i dziadkiem i rodzicami. Czyli pewne zasady muszą obowiązywać w domu, żeby dziecko się nauczyło. Ponieważ, a proszę Państwa, w ogóle zasady, po co są też te zasady? Taka rzecz, która stanowi o takiej powtarzalności. Ponieważ to takim najmłodszym dzieciom, to, że dzieci wiedzą, co kiedy będzie się działo, to daje im poczucie bezpieczeństwa. Także to oprócz tego, że to porządkuje też życie domowe, ale to jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o wychowanie tych najmłodszych, bo wtedy oni czują się bezpiecznie, bo wiedzą, co za... One, dzieci nie mają w ogóle poczucia czasu takiego, jak mówimy dziecku, że za 5 minut jest obiad, to dla dziecka za 5 minut to może to trwać godzinę, 2 godziny, bo dziecko nie ma poczucia czasu. I wtedy takie porządkujące sygnały, na przykład nastawmy teraz minutnik, za 5 minut będziesz sprzątał. Prosty, jasny komunikat, dziecko wie, co ma zrobić, wie, że będzie to sprzątanie. Także myślę, że tutaj ta reguła porządkująca, powtarzalność i konsekwencja.
Pani dyrektora, co w przypadku dzieci, które mimo tej powtarzalności starań rodziców nie reagują, nie sprzątają, bałaganią? Co zrobić? Czy każemy w jakiś sposób, na przykład tutaj rozrzucone są zabawki, zabieram na tydzień, zamykam do szafy, jeżeli przez tydzień będziesz sprzątał pokój, to zabawki do ciebie wrócą? Czy też może, no wiem, że niektórzy rodzice nawet przez okno są w stanie wyrzucić część rzeczy z nerwów. Właśnie jak dyscyplinować dziecko, które mimo starań nie chce sprzątać i nie sprząta.
Zastosowanie kary na tydzień w ogóle nie ma sensu, szczególnie jeżeli mówimy o małym dziecku, ponieważ tutaj te ramy czasowe my oceniamy według siebie. Dziecko, dla niego tydzień to jest jakiś taki tak odległy termin, że czy tydzień mama powie, czy rok, czy miesiąc, w zasadzie żadna różnica. No więc tak jak gdyby takie zobowiązanie na tą karę przychodzi. Nie mówmy tego w kategoriach, tylko bardziej w kategoriach ograniczenia czegoś i róbmy to w sposób konsekwentny, bo jeżeli powiemy, że masz szlaban do końca roku na telewizję, no to wiadomo, że to jest niewykonalne. Kary muszą być realne, może nie kary, ograniczenia muszą być realne, bądźmy konsekwentni i to, co mówiłam, stosujmy taką retorykę pozytywną, a nie negatywną. I koncentrujmy się na chwaleniu, bo tak jak mówię, dlaczego dzieci robią pewne rzeczy nie tak, jak my chcielibyśmy? Dlatego, że wtedy jak gdyby przyciągają naszą uwagę.
Ale czy nagradzanie dziecko za każdym razem, kiedy posprząta pokój, to jest dobry pomysł?
Nie nagradzanie, ponieważ nie rozpatrujmy nagrody w kategorii, że coś dziecko dostanie. Jeżeli dziecko...
Ale mama obiecuje, posprzątasz pokój, to kupię ci nową zabawkę, albo nową grę.
No nie, no to jeżeli tak będziemy, to warunkujemy dziecko. Dziecko, tak jak no, z eksperymenty były takie prowadzone, przecież znam eksperyment z psem Pawłowa, on był tak warunkowany. Eksperymenty pokazują, że to jest po prostu warunkowanie. Robię tak nie dlatego, że chcę, że się uczę pewnych zasad, wpajam sobie pewne reguły zachowania, tylko dlatego, że mam endorfiny mi się pojawiają w mózgu, jest przyjemność i dlatego to robię. Ale nie robię tego z takiej potrzeby wewnętrznej.
A co w przypadku, kiedy dziecko, które stosowało się do obowiązków, sprzątało, staje się nastolatkiem i wtedy nadchodzi okres buntu, bałagan w pokoju się pojawia, jakieś plakaty, niektórzy nawet ściany są w stanie pomalować, jakieś hasła również na suficie. Co wtedy rodzic ma zrobić?
Przeczekać.
Nie da się nastolatka przekonać, że jednak może, żeby troszeczkę ograniczył swoje
buntownicze
zapędy.
Proszę Państwa, oczywiście żartuję, to nie jest tak, że ten nastolatek nagle się pojawił w wieku nastoletnim u nas w domu, tylko on w tym domu funkcjonuje już od urodzenia. W związku z czym to, co wypracowaliśmy do momentu bycia przez to dziecko, osiągnięć tego wieku nastolatka, wtedy to będzie procentowało. No tak jak mówię, no jest to ciężki moment, ponieważ no dużo się dzieje w mózgu dziecka tak naprawdę, stąd się to bierze. Dziecko absolutnie nie robi nam na złość, tylko on to musi, to jest takie określenie, wtedy ma tak zwany mózg w przebudowie. Dopóki ten mózg się nie ustabilizuje, te połączenia neuronalne nie dostaną takiej stabilizacji, no wtedy dużo się dzieje po prostu z tym nastolatkiem rozwojowego. Tak naprawdę wtedy dużo cierpliwości, to jest raz. Dużo rozmawiania z dzieckiem, to jest też istotne. Poświęcanie czasu, a nie jak dziecko się buntuje, nie podoba nam się ich zachowanie, co jak gdyby reakcją zwrotną jest to, że my się również denerwujemy i zwykle to się kończy kłótnią. Jeżeli to się ma kończyć kłótnią, no to jest efekt taki, jaki jest.
Czyli cierpliwość przede wszystkim w przypadku takich nastolatków. Myślę, że w przypadku takich młodszych dzieci też cierpliwość nie zaszkodzi. Bardzo dziękuję za udział w programie. Naszym i Państwa gościem była Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Dziękuję.
Z którą rozmawiał Daniel Lenart. Bardzo dziękuję. 22 minuty już po 10.